Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Z nami jest pan mecenas, pan doktor Jerzy Kwaśniewski. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, moje uszanowanie.
To może zacznijmy od tego wątku właśnie, którym w sumie rozmawiamy już od wczoraj, od samego rana. Sztab Rafała Trzaskowskiego i cała narracja płynąca ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Mówimy o publikacji Onetu piórami Andrzeja Stankiewicza, Jacka Charukowicza. Publikację tekst, w którym powoływane są dwie osoby i tak zwane załatwianie klientom Grand Hotelu przez Karola Nawrockiego kobiet. Tak jak mówię, sztab Rafała Trzaskowskiego narzuca tę narrację, zgodnie z którą Karol Nawrocki powinien złożyć pozew w trybie wyborczym. Powiedzmy, panie mecenasie, jak w tak złożonej i trudnej sprawie sąd miałby orzec w 24 godziny i czy to jest zasadne, żeby taki pozew składać?
No przede wszystkim to nie powinno mieć miejsca, że ten, kto jest oszczercą, ten, kto coś zarzuca, będzie dyktował, jakie instrumenty prawne ma wykorzystać pomówiony. Pomówiony ma wykorzystać instrumenty skuteczne i instrumenty prawem przewidziane. Ale dla Onetu ta konkretna sprawa to nie pierwszyzna. Ja pamiętam w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu przegrany proces Daniela Obajtka z Onetem, kiedy Onet stwierdzał, że Daniel Obajtek nielegalnie drukował swoje plakaty wyborcze. Pan Daniel Obajtek zdecydował się na ścieżkę trybu wyborczego właśnie z artykułu 111 kodeksu wyborczego. No i przegrał na 3 dni przed wyborami. 6 czerwca sąd w Krakowie prawomocnie potwierdził, że to nie jest właściwy tryb, ponieważ nie dotyczy on artykułów prasowych. Oczywiście media okrzyknęły, Daniel Obajtek przegrał proces z Onetem, sugerując, że Onet mówił prawdę, pisał prawdę. Nie o tym było oczywiście to orzeczenie, ale ta informacja już nie zdążyła dotrzeć do wyborców, ponieważ ogłoszenie nastąpiło w wyniku procesu we czwartek. Przed ciszą wyborczą było już za mało czasu, żeby Daniel Obajtek zdążył wyjaśnić wyborcom, że chodziło po prostu o niewłaściwy tryb postępowania. Większość sądów w kraju unika prowadzenia procesów wyborczych tam, gdzie nie musi tego czynić. Proces wyborczy jest bardzo wymagający. To jest 24-godzinny tryb, 24-godzinny tryb potem na apelację. To wymaga pracy po nocach, pracy w weekendy. To jest także narażenie się bezpośrednie na oczywiście ataki medialne. Tego żaden sędzia nie lubi. A ustawa, kodeks wyborczy daje doskonałe argumenty sędziom, żeby nie podejmowali spraw w trybie wyborczym, gdy nie dotyczą one wypowiedzi bezpośrednio kandydatów albo bezpośrednio ich komitetów wyborczych. Są nawet takie orzeczenia, które idą aż tak daleko, żeby stwierdzić, że jedynie przedstawiciele komitetów wyborczych, ich wypowiedzi mogą być skarżone w tym trybie do sądów, ale jednolite orzecznictwo mówi, że nie dotyczy to przede wszystkim artykułów prasowych, które nie mają charakteru agitacji wyborczej, a jedynie informowania.
No i to tutaj tak jest decyzja w tym przypadku, prawda?
Tak, no tutaj decyzja sztabu Karola Nawrockiego jest zupełnie oczywista. I nie spodziewałbym się żadnej innej. Wystosować zwykły proces cywilny, zażądać wyjaśnień w trybie cywilnym. I oczywiście no wiemy, że to będzie trwało bardzo długo, ale gdyby to zrobili w trybie wyborczym, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, usłyszelibyśmy jutro albo pojutrze wyrok stwierdzający, że tryb nie jest właściwy, w związku z czym, uwaga, sąd oddala wniosek sztabu Karola Nawrockiego. I tylko ta informacja potem dominowałaby w mediach, że Karola Nawrockiego pomówiono, on to zaskarżył i przegrał. I oczywiście taka była nadzieja Onetu, bazująca właśnie na tym pewnie procesie ubiegłorocznym, który miał Onet z Danielem Obajtkiem. No i taka była pewnie też nadzieja gdzieś w kuluarach dzielona przez Onet ze sztabem Rafała Trzaskowskiego. Chcieli w ten sposób wprowadzić na minę, w pewną pułapkę Karola Nawrockiego.
A to jest zastanawiające, bo w sukurs, jeżeli chodzi o sztab Rafała Trzaskowskiego, idą również politycy. Idzie sam Radosław Sikorski, idą posłowie, posłanki Koalicji Obywatelskiej, którzy przecież, tak jak pan mówi, na pewno dobrze pamiętają tę sprawę i jest to taka, no, można powiedzieć wprost, zagrywka polityczna, bo przecież mają prawników, mają doradców, którzy wiedzą o tym trybie i jak to wygląda. A poza tym, jak jakikolwiek sąd mógłby rozstrzygnąć tak złożoną sprawę w 24 godziny? Bo tam jest dużo wątków bardzo, prawda?
To jest niemalże niemożliwe, bo przecież to wymaga zbadania nie tylko tego, czy są jacyś świadkowie, tylko czy oni są wiarygodni, co oni tak naprawdę zeznają, czy oni byli w danym miejscu o danym czasie, czy oni mogli mieć pewną wiedzę czy pewne informacje. To jest skomplikowany proces, proces, który by dotyczył jakichś paru, pewnie miesięcy, paru lat szczegółowego badania. Świadkowie mogliby się nie stawiać, to jest niemalże niewykonalne i o tym doskonale wiedzą ludzie sztabu Rafała Trzaskowskiego i tego typu szantaż, który uprawiają, mówiąc, nie skierował tego w tryb wyborczy, w związku z czym zarzuty są prawdziwe, jest oczywiście bardzo głęboko fałszywy. Ale pewnie liczą na to, że w ten sposób jakoś uprawdopodobnią te skandalizujące zarzuty. No, mam nadzieję, że te kilka dni, które zostają do wyborów, pozwolą opinii publicznej zrozumieć, że to była pułapka, w którą sztab Nawrockiego nie wszedł i teraz sztab Rafała Trzaskowskiego próbuje w pewnym sensie wciągnąć tę pułapkę po prostu wyborców, przedstawiając im tego typu fałszywą narrację, że skoro ktoś nie kieruje sprawy w tryb wyborczy, to znaczy, że przyznaje prawdę, przyznaje rację Onetowi. No nic bardziej mylnego, wiemy, że pozew będzie to pozew taki, jaki prawo przewiduje, czyli w trybie cywilnym, z dóbr osobistych. No to jedyna rzecz, którą jest w stanie zrobić Karol Nawrocki. No i tutaj ja mu z całą pewnością nie zazdroszczę tej sytuacji. Pomówiono go o rzeczy skandaliczne, straszliwe, rozstrzygnięcie w niedzielę wyborcze, a on nie będzie w stanie uzyskać sądowego rozstrzygnięcia o prawdziwości czy nieprawdziwości przed tym dniem.
Bo jedno to jest artykuł Onetu, o którym rozmawiamy, i panowie, którzy powołują się na dwa anonimowe źródła byłych kolegów, znajomych Karola Nawrockiego, którzy powiedzieli, że oczywiście przed sądem będą zeznawać, ale druga odnoga, ale jakby tej samej sprawy, to jest to, co mówił wczoraj pan premier Donald Tusk podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim. Jacek Murański pojawił się jako ten, który ma większą wiedzę niż polskie służby i to na jego zeznaniach opiera się premier Donald Tusk. Dlaczego Donald Tusk tak łatwo zawierzył takiej postaci? No bo przecież Jacek Murański, którego ja również do wczoraj nie znałam, jest osobą bardzo niewiarygodną.
W pewnych kręgach jest to postać rozpoznawalna. Ja pamiętam na Marszu Niepodległości sprzed roku czy sprzed dwóch lat taki duży plakat Młodzieży Wszechpolskiej wyrażający sprzeciw wobec patocelebrytów. I tam było 5 czy 6 sylwetek narysowanych i wśród nich właśnie ta postać. A zatem dla młodzieży jest to jeden z tych straszliwych patocelebrytów, przeciwko których
protestują. To jaka jest jego wiarygodność właśnie?
No i ta wiarygodność jest taka, że sami autorzy, one tu już zaprotestowali przecież. Ja już dzisiaj czytałem oświadczenie autorów stwierdzających, nie z tego źródła czerpaliśmy swoje informacje, no w pewnym sensie w podtekście, nie mieszajcie nas z tym, Donald Tusk się skompromitował. Więc jeżeli sami autorzy tego tekstu nie chcą tego typu wsparcia ze strony Donalda Tuska, bardziej już wolą zaryzykować zarzuty nieprawdziwości swojego tekstu niż mieszanie ich z patocelebrytą, no to mamy do czynienia z jakimś potężnym błędem Donalda Tuska, który prawdopodobnie jest w jakimś trudnej też sytuacji, w jakimś amoku przed drugą turą, rozumiejąc, że sondaże są bardzo niekorzystne, pewnie w rosnącym stopniu niekorzystne dla Rafała Trzaskowskiego i zapewne sam też uczestniczył gdzieś w autoryzacji kolejnych ataków hejterskich na Karola Nawrockiego i teraz musi partycypować w żyrowaniu i w pewnym sensie w potwierdzaniu wiarygodności tego typu zarzutów, no ale doskonale widzieliśmy w toku tego wywiadu, że jest mu z tym źle, niezręcznie, nie jest w stanie podać dobrych argumentów, wije się pytany. Mam nadzieję, że to też będzie łatwo ocenione przez wyborców, którzy po prostu widzą, że argumentów nie ma, Onet ukrywa swoje źródła. Źródło podane przez Donalda Tuska to patocelebryta, a po drugiej stronie mamy człowieka, który od lat pełni wysokie urzędy, jest dopuszczany do najwyższych tajemnic państwowych, a więc jest prześwietlony po prostu, tak jak niemalże żaden inny obywatel, a zatem możemy ufać, że no, tego typu skandalu, który mógłby być przesłanką przecież szantażu, z całą pewnością ABW by nie przepuściło i nie pozwoliłoby Karolowi Nawrockiemu pełnić poważnych funkcji.
Chociaż Donald Tusk podczas wczorajszej rozmowy przyznał na argumenty Bogdana Rymanowskiego, że, no, że coś nie zadziałało, czy że jednak ta kontrola służb nie była taka, jak powinna być. Posypał poniekąd głowę popiołem, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko to na tym poziomie już, o którym my rozmawiamy, no nie powinno mieć miejsca i takie argumenty czy kontrargumenty nie powinny padać w ogóle.
W ostatnich dniach kampanii albo się jakiś zarzut podnosi i podaje się jasne, zero-jedynkowe dowody na jego prawdziwość, albo musimy uznać, że jest to tylko i wyłącznie zarzut zachowany na ostatnie dni, żeby nie można było wykazać jego nieprawdziwości. Czyli jest to taka typowa czarna kampania hejterska, kampania ostatnich dni, którą uprawia teraz sztab Trzaskowskiego i niektóre media.
Niebezpieczne związki Rafała Trzaskowskiego to książka, którą napisał Wojciech Sumliński. Na naszej antenie opowiadał o tej książce. Mówił, że panie mecenasie, też gdzieś w tym wszystkim pomagał Wojciechowi Sumlińskiemu i na pewno pan ma dużą wiedzę, bo przez wiele lat też pan patrzy, analizuje, jak Rafał Trzaskowski zarządza stolicą. Jakby pan miał powiedzieć, wiem, że w kilku zdaniach się nie da, ale taka jest potrzeba chwili. Jakim człowiekiem, jakim prezydentem, jakim politykiem jest Rafał Trzaskowski?
My rzeczywiście z Rafałem Trzaskowskim odbywamy najróżniejszego rodzaju starcia od lat, żeby tylko wspomnieć deklarację LGBT+, łącznie z edukacją seksualną, która miała być wprowadzana do warszawskich szkół już w 2019 roku, żeby wspomnieć zarządzenie z maja ubiegłego roku o zdejmowaniu krzyży z warszawskich urzędów. I te starcia są czasami takimi połowicznymi zwycięstwami, to znaczy deklaracja LGBT+, nie jest wdrażana, krzyże nie są zdejmowane,
no właśnie,
ale te dokumenty
zapytać,
wciąż są obowiązujące.
Czy jakieś krzyże zdjął Rafał Trzaskowski w Warszawie?
Nie, rzeczywiście ten powszechny opór spowodował, że on wstrzymał realizację zarządzenia. My wtedy jeszcze wykazaliśmy, że to zarządzenie było napisane przez zewnętrzną fundację za niemal 130 tysięcy złotych. To jeszcze bardziej skompromitowało sam urząd, który nie potrafi pisać zarządzeń, ale zarządzenie jest wciąż w mocy. Tak samo jak deklaracja LGBT+. I to jest taka specyfika Rafała Trzaskowskiego, który robi głębokie ukłony w stronę bardzo radykalnych środowisk, które są jego zapleczem politycznym. Ewentualnie bardzo głębokie ukłony wobec zagranicznych sponsorów jego wydarzeń, takich jak Campus Polska, a następnie się z nich nie wycofuje tak naprawdę. On zostawia te dokumenty gdzieś w systemie prawnym czy w systemie regulacyjnym wewnętrznym. No i nie mam wątpliwości, że gdy będzie już po kampanii wyborczej, to w Warszawie te dokumenty, bez względu na to, kto będzie dalej prezydentem Warszawy, zaczną być w końcu wdrażane, jeżeli nie uda nam się wymusić ich uchylenia. I to jest ten taki sposób funkcjonowania Rafała Trzaskowskiego, który obserwujemy od bardzo dawna. Robienie zamieszania, wprowadzanie pewnych tematów, pozorne wycofanie, ale jednak doszło do jakiejś zmiany. Jednak coś jest jeszcze w systemie prawnym, do czego się już można odwołać. Już teraz żaden urzędnik w nowym urzędzie nie powiesi krzyża, bo jednak jest zobowiązany do tego, żeby tam symboli religijnych nie było. Za rok czy za dwa lata ktoś zacznie krzyże już na mocy tego zarządzenia usuwać, mówiąc przecież, że zarządzenie ma już 3 czy 4 lata, wciąż jest w mocy, jeszcze jest niewykonane. Jak to możliwe? No jeżeli z takim podejściem mielibyśmy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no to rzeczywiście to domykanie systemu znalazłoby wspaniałego partnera, to o czym mówił Grzegorz Schetyna. Czyli kolejne ustawy, kolejne decyzje prezydenta, które są niezbędne do rządzenia krajem. Nie mówię tylko i wyłącznie o podpisie prezydenckim pod ustawami, ale mówimy o powoływaniu chociażby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powoływaniu członków Krajowej Rady Sądownictwa, powoływaniu członków innych organów państwa, wyrażania zgody na prokuratora krajowego. No mamy do czynienia z szeregiem decyzji, szeregiem elementów domykania systemu, w których Rafał Trzaskowski będzie sobie świetnie radził i pozwoli Donaldowi Tuskowi naprawdę na zdominowanie, totalne zdominowanie państwa.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Jerzy Kwaśniewski, adwokat, mecenas, współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. A my, drodzy państwo, już czekamy na najświeższe wiadomości.
Wejdź na www.inpuris.pl. i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.